sousedsku. Dzień dobry. Po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś w audycji poświęconej wielokulturowemu Podlasiu powiemy o projektach skierowanych do młodzieży. Będzie o książce, która przybliża najmłodszym trudny temat Holokaustu i postaw oraz ludzkich wyborów w tragicznych dla ludzkości czasach. Powiemy także o dwóch konkursach skierowanych do uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim. Konkursie przedmiotowym z języka białoruskiego oraz tematycznym konkursie, który poświęcony jest życiu i twórczości znaczącej dla ukraińskiej kultury i historii Łesi Ukrainki. Zaczynamy od projektu, którego rezultatem jest książka pod wymownym tytułem Każdy chce żyć. Stworzyła ją grupa młodzieży z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Białymstoku, która wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Młodzi ludzie ukazali w niej historię rodziny sprawiedliwych wśród narodów świata Jadwigi i Michała Skalskich oczami dzieci, ich córki Halinki oraz jednej z uratowanych przed zagładą Hanki Grynberg. Młodzież pracowała pod opieką nauczycielki historii Barbary Świętońskiej, a jak mówi jedna z uczestniczek projektu Zuzanna Zamojtuk, tematyka historii Żydów w Polsce interesowała ją już wcześniej.
Wcześniej działałam już na tym polu, także bardzo chętnie się zgłosiłam, bo jednak jest to coś interesującego. Myślę, że też bardzo skłoniło mnie do tego to, co obserwuję u siebie w społeczeństwie, czyli po prostu takie wyparcie tak naprawdę tej historii. I myślę, że ja bardzo dążyłam do tego, żeby tą świadomość zwiększyć.
O Holokauście sporo się mówi.
Nauczycielka historii Barbara Świętońska.
Ale jest to temat potraktowany bardzo marginalnie przez młodzież i mało jest osób zafascynowanych tematyką. Ja udział w projekcie zaproponowałam wielu uczniom w klasie, a tak naprawdę zgłosiły się tylko 4 osoby, chociaż projekt, wydaje mi się, był bardzo atrakcyjny, no bo i wyjazdy do Krakowa, zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontakt z naukowcami, naprawdę autorytetami w dziedzinie historii. Więc to świadczy, że tematyka Holokaustu, tematyka historii Żydów nie jest dla uczniów zbyt atrakcyjna. Nie dla wszystkich oczywiście, ale dla większości.
Projekt nazywał się Sprawiedliwy wśród narodów świata jako ponadczasowy wzór postaw i został zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński. Mieliśmy możliwość tak naprawdę co miesiąc wyjechać do Krakowa i przez 3 dni mieć zajęcia różnego rodzaju, w których się uczyliśmy tak naprawdę, w jaki w ogóle sposób podejść do tego. Musieliśmy wybrać sobie osobę, rodzinę, która została na naszym terenie odznaczona Orderem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i przedstawić ich historię w jakiś fascynujący sposób, żeby po prostu zachęcić też innych do poznania. Nauczyliśmy się tam nie tylko właśnie jakby strefy historycznej strony, tylko też w jaki sposób tak naprawdę tworzyć projekt, w jaki sposób krytycznie podejść do informacji. My wybraliśmy rodzinę Skalskich i naszą grupą, do której chcieliśmy skierować tą historię, były klasy 1-3 tak naprawdę. Postanowiliśmy, że wykonamy to w formie książeczki.
To książeczka, która pokazuje relacje dwóch dziewczynek. Hanneczki, która była Żydówką i była przez krótki okres czasu w domu państwa Skalskiej, którzy ją jakby przygotowali, bo wprowadzali do kościoła, uczyli modlitw. I Halinki, córki państwa Skalskich. Te dziewczynki właściwie nie zdają sobie sprawy z masakry wojennej, bo to się toczy jakby obok nich, zresztą rodzice, ojciec Haneczki, bo ona z postacią dwóch imion występuje, dzisiaj to jest pani Halina Grubowska, ochrania córkę. Ona wie, że matka zginęła na początku wojny, ale to są tylko dzieci, które zupełnie inaczej przyjmują świat. I ponieważ ta książka jest adresowana do dzieci, to staraliśmy się, żeby była mówiona językiem dziecięcym. Zresztą ilustracje są też do książki takie trafiające do dzieci, proste, przemawiające, prostym językiem.
W trakcie poszukiwania informacji natrafiliśmy na wywiad z córką pani Skalskiej. I właśnie pod koniec wywiadu opowiedziała taką sytuację, że zapytała się swojej mamy, dlaczego oni pomagali, dlaczego ratowali tych Żydów, przecież tak naprawdę za to mogli zginąć. Więc to było ryzykowanie nie tylko własnego życia, ale również córki własnej. I mama odpowiedziała jej bardzo krótkim zdaniem, każdy chce żyć. I myślę, że to na tyle mocno trafiło do nas i zakorzeniło się, że nawet nie musieliśmy się tak naprawdę zastanawiać nad tytułem, każdy był od razu że już wiemy.
Jestem nauczycielem historii. W podręcznikach ten temat jest też traktowany bardzo marginalnie. Jest to tylko podpunkt dotyczący okupacji niemieckiej. Wiem, że były projekty i był nawet napisany podręcznik specjalny o Holokauście i o historii Żydów, ale nigdy nie wszedł do realizacji.
Nie była to łatwa sprawa. Myślę, że tak naprawdę wybraliśmy chyba jedną z najtrudniejszych rodzajów, ale byliśmy bardzo zmotywowani. Najważniejsze było tak naprawdę na początku zebranie informacji. Odwiedziliśmy Archiwum Państwowe. Dowiedzieliśmy się tam takich bardzo dokładnych szczegółów. Na przykład w jaki sposób wyglądał ich dom. Mieliśmy cały plan opisany, więc byliśmy w stanie określić, w jaki sposób wyglądało ukrywanie Żydów tam. Dowiedzieliśmy się o historii pana Michała Skorskiego, o tym, że po wojnie został skazany. Było dużo sprzecznych informacji. W niektórych dokumentach było, że był w Armii Ludowej, w innych, że w Armii Krajowej, więc tak naprawdę bardzo musieliśmy się naszukać, żeby ustalić prawdę. Byliśmy również w archiwum kościelnym, w parafii, w której byli zameldowani. No i też bardzo dużo informacji trzeba było po prostu wyciągnąć z książek i z internetu. Trzeba było po prostu siedzieć, szukać i szukać. Udało nam się również znaleźć informację o tym, że pani Skalska razem z córką pomagały Żydówce, która schowała się w grobowcu na cmentarzu z 5-letnim dzieckiem. Myślę, że to też mocno uderzyło, no bo grobowiec, zima, bardzo zimno i jakby to jest w ogóle całkowity brak jakichkolwiek dóbr. Więc też mocno uderzy taka historia, że to były skrajne przypadki. To były skrajne przypadki, które się powtarzały bez przerwy wtedy.
Zazwyczaj uczymy się historii powszechnej na tym tle historii Polski, a o historii regionalnej właściwie się nie mówi. Zresztą do tej pory nie było czasu na to. W 3-letnim liceum nawet trudno było poświęcić jakiś fragment lekcji dotyczący historii regionalnej. A to, co się działo tu, na naszym terenie, obok nas, wydaje mi się, jest najważniejsze. Owszem, to, co działo się w świecie, też jest ważne, ale nie jest tak bliskie i przyjmowane uczuciowo przez uczniów.
Myślę, że też mocno odegrała ta historia w moim życiu, w sensie takim, że po prostu inaczej patrzę na świat. Staram się bardziej krytycznie podchodzić do tego, co słyszymy. Też świadomie postrzegać to, co się dzieje. Na przykład właśnie historię ludobójstwa, który jakby się nie kończy na II wojnie światowej. A sama historia Żydów w Polsce jest niezwykle interesująca i fascynująca i jestem pewna, że nie odpuszczę po prostu, jeżeli chodzi o nią.
Mówiła uczestniczka projektu Sprawiedliwy wśród narodów świata jako ponadczasowy wzór postaw Zuzanna Zamojtuk z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Białymstoku oraz opiekunka projektu Barbara Świętońska. Książka Każdy chce żyć dostępna jest także w postaci audiobooka, a link i więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie internetowej liceum.
Ja prosił do mnie siłę. Мосты попалить. Я тлумачил души, что я на не болит. Я шел до тебя. Сам один повз розмови дні. Про вертання назад. От минула за спиной только дым, погорели мосты.
To jedyny taki konkurs z języka mniejszości narodowych w naszym regionie. Kilkunastu uczniów wzięło udział w finałowym wojewódzkim etapie konkursu przedmiotowego z języka białoruskiego dla uczniów szkół podstawowych. Jego uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu literatury, gramatyki czy kultury. Jak podkreślali uczniowie, zadania nie były łatwe.
Wzięłam udział w tym konkursie, ponieważ w tamtym roku nie udało mi się przejść na wojewódzki, więc w tym roku zostałam już finalistką.
Wymagało to Ci dużo pracy, udział w tym konkursie?
Zależy pod jakim względem, bo na przykład dużo pracy trzeba było włożyć w teksty, a z gramatyką było nawet całkiem jasne wszystko.
Etap wojewódzki, wiadomo, że już więcej umiejętności.
Angelina Masalska, nauczycielka języka białoruskiego w zespole szkolno-przedszkolnym w Białowieży.
Musimy te umiejętności zebrać z szkolnego etapu i rejnowego dołożyć umiejętności z etapu wojewódzkiego, także pracy bardzo dużo. Ograniczenia, jeżeli chodzi o język białoruski, są takie, że tych materiałów bardzo ciężko znaleźć w internecie. Dużo trzeba samemu pracować jako nauczycielowi. Także tutaj uczniowie musieli się przede wszystkim wykazać dyscypliną, bo nauka zdalna niestety te możliwości nam odbiera. Pracując w szkole normalnie, stacjonarnie z dziećmi, więcej możemy zrobić, więcej możemy przekazać informacji. Łącza nie zawsze są sprawne, szczególnie jeżeli dzieci gdzieś na wsi mieszkają. Wiadomo, że czasami zrywa te połączenie. Nie zawsze usłyszymy, jak dziecko czy wymawia dobrze, ale myślę, że to, co mogłyśmy, zrobiłyśmy.
Myślałam, że może być troszeczkę łatwiejsze, ale były niestety trochę trudniejsze niż myślałam. Były zadania, których na przykład nie byłam pewna, czy dobrze piszę, ale były też zadania, które wiedziałam na 100%, że to jest dobrze.
Jak wyglądało Twoje przygotowanie do tego? Czego musiałaś się uczyć? Jak dużo?
My zaczęliśmy się uczyć już na początku roku szkolnego, żeby do wszystkich trzech etapów i musieliśmy się nauczyć po prostu zagadnień i dodatkowo jeszcze rzeczy, gramatyki i tak dalej, żeby było dobrze napisać.
Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie?
Wzięłam udział w tym konkursie, żeby się sprawdzić, czy faktycznie, że jestem dobra z tego. I po prostu chciałam się sprawdzić.
Etap wojewódzki jest trzecim etapem.
Przewodnicząca komisji konkursowej, dr Anna Demianiuk.
Zawsze jest tak, że ta wiedza jest w zależności od etapu, no powiedzmy, dodawana, zwiększana, sprawdzana coraz większa. I na trzecim etapie, oprócz tego, że sprawdzamy znajomość gramatyki, również zainteresowanie tradycjami, kulturą białoruską, literaturą, czy wiedzy z literatury białoruskiej, to wszystko wchodzi w zakres trzeciego etapu, ale moja wiara w to, że uczniowie poradzą sobie doskonale z wymogami stawianymi przed nimi w trzecim etapie jest bardzo duża, myślę, uzasadniona, ponieważ zarówno jak sami uczniowie, tak i nauczyciel włożyli mnóstwo pracy w to, żeby przygotować uczniów i oni sami poświęcili mnóstwo czasu na przygotowanie do konkursu. Myślę, że da to dobry efekt i będziemy mieć laureatów i finalistów tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego.
Konkurs Języka Białoruskiego sprawdza umiejętności z literatury i z gramatyki. W naszym przypadku chyba literatura nam poszła lepiej i szybciej i sprawniej. Było gorzej z gramatyką. Najwięcej tutaj problemów nam sprawiły liczebniki uczniom. Wiadomo, że które odmiany, no trudne są liczebników, no ale myślę, że w rezultacie zostało dobrze powtórzone, utrwalone.
Myślałem, że konkurs będzie trochę łatwiejszy, jednak spotkałem małe trudności. Ciężkie były dla mnie zadania do tłumaczenia z języka polskiego na białoruski.
Ile pracy od Ciebie wymagało właśnie przygotowanie się, dojście?
Praktycznie codziennie uczyłem się, powtarzałem notatki, które robiłem wraz z moją nauczycielką. Co tydzień miałem dodatkowe zajęcia z białoruskiego.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu przedmiotowego z języka białoruskiego zostało 6 osób. Z uczniami i nauczycielami spotkał się Michał Stepaniuk. było o konkursie przedmiotowym z języka białoruskiego, a teraz o kolejnym, tym razem tematycznym i skierowanym do tych, którzy uczą się języka ukraińskiego. Już po raz drugi w tym roku online w województwie podlaskim odbył się konkurs, którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat znaczącej dla ukraińskiej literatury postaci. W ubiegłym roku był to ukraiński wieszcz narodowy Taras Szewczenko. O tegorocznym konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku mówi metodyk nauczania języka ukraińskiego Karolina Chmur.
Ten rok jest poświęcony Lesi Ukraińce na Ukrainie, bo jest 150. rocznica od dnia urodzenia Lesi Ukrainki. Tutaj nasze Podlasie też się przyłączyło do tego ogólnoukraińskiego świętowania. Konkurs, który się w tamtym roku odbywał i był poświęcony Tarasowi Szewczence, w tym rokowi jest poświęcony Lesi Ukraińce. Konkurs odbywa się dwuetapowo. Mamy pierwszy etap, przystąpiło do niego 19 dzieci. Z tego, co widziałam, to oprócz 3 udało się przejść do następnego etapu. W tym roku też nasz konkurs został zgłoszony do kuratorium i kuratorium przychyliło się naszej prośby, więc dzieci będą miały szansę otrzymać punkty do liceum. Ale 3 pierwsze miejsca. Myślę, że takim procentowo to jest naprawdę bardzo korzystnie dla naszych dzieci, bo jest naprawdę szansa zdobyć jakieś dodatkowe punkty. No i też fajnie, że nasz ukraiński zaistniał jakby tak na takim wojewódzkim stopniu, że został zauważony i doceniony. Dzieci, które rzeczywiście tam przejdą, zostały docenione, że mają możliwość zdobycia tych punktów.
To już jest drugi konkurs. W tamtym roku był poświęcony twórczości Tarasa Szewczenki. Jaka jest idea organizowania cyklu całego konkursów?
Idea jest taka, żeby dzieciom przybliżyć znane ukraińskie postacie z literatury, przybliżyć literaturę i też każdy, czy to dziecko, czy dorosły, lubi robić coś po coś. Więc tutaj robimy to, bo to na lekcjach zawsze było, zawsze się przewijało i Lesia Ukrainka, i teraz Szewczenko, i inni twórcy z Ukrainy, ale żeby tą wiedzę pogłębić, to jest właśnie taki powód dlaczego. Czyli możemy brać udział w konkursie, pogłębiamy wiedzę, nasza znajomość kultury i spuścizny takiej narodowej jest nam bliższa i mamy jeszcze z tego taką korzyść wymierną, czyli możemy zdobyć punkty do liceum. Też tutaj fajnie z Lesią Ukrainką, bo to jest postać też bliska Podlasiu, bo jej twórczość też jest poświęcona, czy była na Wołyniu, a tutaj i historycznie, i językowo to te tereny jakby są blisko siebie. Lisowa Pisnia, czy inne jej utwory są poświęcone właśnie kulturze i takiej spuścizny ludowej wsi.
W tamtym roku zdążyliście jeszcze tuż przed takim zamknięciem szkół, a w tym roku to już trzeba było przeprowadzić konkurs technicznie na innych zasadach.
Tak, w tamtym roku to jakoś nam się udało, że 9 pamiętam, że pisaliśmy ostatni ten test, natomiast za tydzień byliśmy już zamknięci, czy nawet w tym samym tygodniu już nie można by było tego przeprowadzić i dlatego w tym roku wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że trzeba zmienić, że ten, tak jak my to wymyśliliśmy, to nie będzie miało miejsca w tym roku. Dlatego w tym roku konkurs jest przeprowadzany zdalnie. Znaczy jakby można go przeprowadzić w szkole w sali komputerowej, ale można go też przeprowadzić w warunkach domowych. W pierwszym etapie, na przykład ode mnie ze szkoły z Cyryla Metodego, 3 dziewczynki pisały w szkole, nie dlatego, że miały konsultacje, są w 8 klasie, przyszły do szkoły, szkoła zabezpieczyła im sprzęt. Po prostu siadły, napisały to w szkole. Reszta dzieci pisała w warunkach domowych. Jest tak ułożony ten test, że nawet na komórce powinien spokojnie działać. Jego stworzył i tutaj głębokie podziękowania dla informatyka scenu, który to wszystko jakby wymyślił, zrobił i to naprawdę fajnie działa.
A inne konkursy, w których mogą brać udział dzieci, które uczą się języka ukraińskiego, te organizowane przez Związek Ukraińców Podlasia, dopiero na jesieni?
Tutaj Związek Ukraińców zdecydował, że dopiero na jesień, ale to nie tak, że w tym roku nic nie było organizowane, bo jesienią zostały zorganizowane konkursy, które były z wiosny, zostały przeniesione na jesień. I teraz myślę, że takim sposobem zostały one przeniesione też na jesień. Miejmy nadzieję, dzisiaj mamy kwiecień, jak będzie sytuacja wyglądała jesienią, to tego chyba nikt nie wie. Ale tutaj Związek też znalazł wyjście, bo zawsze było tak, że były organizowane stacjonarnie w Bielsku jesienią tamtego roku. Po prostu nagrywaliśmy dzieci, wysyłaliśmy na maila I komisja siedziała i oglądała, także no na wszystko jakieś się znajdzie tutaj wyjście i na pewno te konkursy się odbędą, a już nad formą to już organizatorzy tutaj przewidzą, myślę, że prawie wszystko.
Mówiła metodyk nauczania języka ukraińskiego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Karolina Chmur. Drugi etap podlaskiego konkursu tematycznego Na skrzydłach pieśni Życie i twórczość Łesi Ukrainki odbędzie się 12 maja. A nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Już za chwilę na antenie Rady Białystok audycje w języku ukraińskim Dumka Ukraińska, a następnie białoruskim Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.
Oj, tam na... Desce já vsa sol.